Kontynuując podjęty przed tygodniem temat duchowości Starego Testamentu, przypomnijmy, że historia duchowości, jakkolwiek ukazuje pewne zjawiska i procesy zachodzące w społeczności ludzi wierzących, to jednak zasadniczo interesuje się osobistym doświadczeniem duchowym poszczególnych postaci, które odegrały znaczącą rolę w tychże społecznościach. Dla historii duchowości starotestamentalnej taką kluczową postacią są bez wątpienia Abraham i Mojżesz. Pierwszej z tych postaci chciałbym dziś poświęcić nieco uwagi. Na podstawie lektury Księgi Rodzaju, a także innych wzmianek biblijnych, wydaje się, że o Abrahamie wiemy prawie wszystko. Jest praojcem wielu ludów, zarówno Arabów, jak i Hebrajczyków. Święty Paweł w liście do Rzymian uznaje go za ojca wszystkich wierzących, a więc i chrześcijan, niezależnie od tego, jakie mają pochodzenie i jakim posługują się językiem. Już w pierwszej chwili swego powołania Abraham otrzymuje niezwykłe obietnice, mianowicie niezliczone potomstwo pomimo podeszłego wieku, wielką sławę, własną ziemię i tak dalej. Otrzymuje także obietnicę, że będzie pośrednikiem u Boga dla dobra całej ludzkości. A wszystko to jedynie w zamian za akt posłuszeństwa, którego wyrazem jest gotowość porzucenia małej stabilizacji i wyruszenia w nieznanym dla siebie kierunku i celu. Taka postawa patriarchy samorzutnie kojarzy się z wypełnieniem późniejszej o wiele wieków obietnicy Chrystusa Pana. Każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci i siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. W obietnicy danej Abrahamowi zawiera się więc cała historia zbawienia, która potem będzie znajdować swe uszczegółowienie na kartach Starego i Nowego Testamentu. Duchową sylwetkę Abrahama odczytamy pełniej, porównując go z Adamem, jak czyni to biblijny autor Księgi Rodzaju. Adam jest człowiekiem nieposłusznym Bogu, natomiast Abraham okazuje bezwzględne posłuszeństwo. Adam nie ufa Bogu, natomiast Abraham całkowicie mu się powierza. Tamten opuszcza raj, czyli boski ogród, wybierając suchy i nieprzyjazny step. Ten natomiast opuszcza jedną ziemię, aby posiąść inną, którą Bóg mu przyrzeka i ukazuje. Adam ściąga na siebie przekleństwo i gotuje nędzną przyszłość swemu potomstwu. Abraham zaś przeciwnie. Wybiera błogosławieństwo, którym obejmuje wszystkie ludy ziemi. Przez taką swoją postawę uległości dzięki wierze Abraham jest nazwany sługą Boga, co jest niezwykle honorowym tytułem. Jeśli uwzględnimy fakt, że podobne przeciwstawienie Adama i Chrystusa stosuje święty Paweł, to możemy powiedzieć, że Abraham pod pewnymi względami jest typem, to znaczy zapowiedzią Chrystusa, który jako 12-letni chłopiec deklaruje w świątyni jerozolimskiej, że ma być w sprawach ojca. Zapowiedzią takiej postawy jest właśnie Abraham. Jest w sprawach ojca. jak miłym dla Boga był ten sługa Boży, Abraham, potwierdza fakt, że Bóg przychodzi do niego w gościnę, gdy ten przebywał pod dębami Mamre. W tej niezwykle barwnej scenie, którą genialnie odmalował Andrzej Rublow w słynnej ikonie, należy widzieć prototyp takiej zażyłości Boga z człowiekiem, jaka możliwa jest jedynie na poziomie mistycznym. Na marginesie warto dodać, że w omawianej scenie znajdujemy pierwszą w Piśmie Świętym zapowiedź objawienia prawdy o Przenajświętszej Trójcy. Choć bowiem Abraham widzi trzy przybywające do niego postaci, to jednak zwraca się do nich jak do jednej osoby. Całkowita dyspozycyjność wobec Boga, który szuka gościny u człowieka, zostaje wynagrodzona obietnicą potomstwa, pomimo podeszłego wieku Abrahama i jego małżonki Sary. Kiedy narodził się upragniony syn Izaak, szczęście i nadzieja sędziwego Abrahama, jego wiara została poddana ciężkiej próbie. Jak zapewne pamiętamy z lektury Pisma Świętego, Bóg zażądał od patriarchy, aby swego jedynego syna osobiście złożył na wzgórzu Moria jako całopalną ofiarę. Opis tej sceny, chociaż bardzo zwięzły, jednak oddaje szeroką gamę uczuć świadczących o dramacie całej tej sytuacji. Izaak zwraca się mianowicie do Abrahama słowami: Ojcze mój, na co ten mu odpowiada: Oto jestem, synu mój. Uroczysty ton tego dialogu zdaje się zamierać w gardle ściśniętym bólem rychłego rozstania. Nie będziemy się szczegółowo zajmować tym wydarzeniem. Wiemy bowiem, że jest ono typem, to znaczy zapowiedzią ofiary innego, jedynego syna, Jezusa Chrystusa, złożonej na krzyżu. Chcemy tu jedynie podkreślić nieugiętą postawę wiary Abrahama i jego bojaźń wobec Boga. Bojaźń Boża jest bowiem duchową dyspozycją, na którą składa się posłuszeństwo i wiara Abrahama w Boga oraz jego miłość ku niemu, mocą której był gotów poświęcić nawet swego syna. Bojaźń patriarchy jest doskonałym wzorem takich postaw duchowych, które nakazują człowiekowi uznać całkowitą zależność wobec Boga. Dla człowieka duchowego nie może bowiem być takich wartości, które mogłyby zastąpić Boga i jego wolę. Abraham jest wzorem wypełniania najważniejszego przykazania dekalogu, które brzmi: Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca i z całej duszy. Ze względu na swą postawę bojaźni Bożej, a więc posłuszeństwo płynące z wiary i heroiczną miłość do Boga, Abraham jest postacią nieporównywalną. Odnośnie do tego Księga Mądrości Syracha podkreśla, że w chwale nikt mu nie dorównał. Jedynym godnym porównaniem do wiary Abrahama jest wiara Maryi. Jan Paweł II, komentując słowa świętej Elżbiety wypowiedziane pod adresem Maryi, błogosławionaś, któraś uwierzyła, w encyklice Redemptoris Mater stwierdza, że wiara Maryi porównywana bywa do wiary Abrahama, którego apostoł nazywa ojcem naszej wiary. w zbawczej ekonomii objawienia Bożego, kontynuuje Jan Paweł II, wiara Abrahama stanowi początek Starego Przymierza, wiara Maryi przy zwiastowaniu daje początek przymierzu nowemu. Podsumowując nasze rozważania, raz jeszcze trzeba zauważyć, że niezachwiana wiara Abrahama, wypływająca z jego doświadczenia bliskości Boga, wytycza zamierzony przez opatrzność kierunek duchowości, który ma cechować wszystkich żyjących w czasach Starego Przymierza. Wiara Abrahama jest także tą postawą, której swój początek znajduje duchowość nowego przymierza.